Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Przymioty Kościoła przypomniał Benedykt XVI podczas południowego spotkania z wiernymi. Program rozpoczniemy od relacji ze spotkania z papieżem na modlitwie Regina Celi. Następnie przybliżymy postać dziś wyniesionego do chwały ołtarzy biskupa Carlo Oliviero. Powiemy także o dorocznej pielgrzymce mężczyzn do piekar śląskich. Magazyn zakończy cykliczny program Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot. W Zielone Świątki wita Państwa ksiądz Bogdan Leśniak.
Zesłanie Ducha Świętego dało początek Kościołowi, przypomniał papież, odmawiając w południe z pielgrzymami modlitwę Regina Celi. Nawiązując do dnia Pięćdziesiątnicy, podkreślił, że już wówczas widoczne były podstawowe przymioty Kościoła.
Kościół jest jeden, tak jak wspólnota Pięćdziesiątnicy, która trwała jednomyślnie na modlitwie, gdyż jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Kościół jest święty, nie z powodu swych zasług, ale dlatego, że ożywia go Duch Święty. Stale wpatruje się w Chrystusa, by stać się podobnym do Niego i Jego miłość. Kościół jest powszechny, gdyż Ewangelia skierowana jest do wszystkich narodów. Dlatego już od początku Duch Święty zstępuje, uzdalniając go do przemawiania wszystkimi językami. Kościół jest apostolski, czyli zbudowany na fundamencie apostołów, strzeże ich nauczania poprzez nieprzerwany łańcuch sukcesji apostolskiej. Ponadto Kościół ze swej natury jest misyjny. Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty nieustannie posyła go na drogi świata, aż po krańce ziemi i po kres czasów.
Właśnie misyjność Kościoła spowodowała, że poganie przejęli Ewangelię od Żydów. Z Jerozolimy dotarła ona do Rzymu, czyniąc zeń symbol ludów spoza narodu wybranego, zauważył Benedykt XVI. Dziś Rzym oznacza powszechność i misyjność, wyraża wierność początkom, Kościołowi wszechczasów, który przemawia wszystkimi językami i wychodzi do wszystkich kultur, powiedział papież.
Serdecznie pozdrawiam Polaków tu obecnych, a szczególnie członków ruchu rodzin racytanckich. W uroczystość zesłania Ducha Świętego wspominamy początki Kościoła, dziękujemy za jego rozwój i prosimy o obfite dary dla wszystkich wierzących. Niech światło Ducha rozświetla drogę świętości, a jego moc niech przemienia oblicze ziemi. Niech wam Bóg błogosławi.
Jestem moderatorem ruchu rodzin nazaretańskich z archidiecezji warszawskiej. Przebywamy tu w Rzymie na drugiej światowej pielgrzymce ruchu. Jest nas około 1300 osób z różnych krajów, najwięcej z Polski, Stanów Zjednoczonych, z kilkunastu krajów Europy. Ruch liczy na świecie około 40 tysięcy członków. Do ruchu należą świeccy i kapłani. Celem naszym jest uświęcenie, które jest jednoczeniem woli człowieka z wolą Boga.
Liczną grupę na placu Świętego Piotra stanowił też połączony ponad 1000-osobowy zespół 16 orkiestr z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Dwugodzinnym przemarszem przez ulice Rzymu uczciły one wczoraj 80. urodziny Benedykta XVI. Dziś specjalnie dla jubilata odegrały tradycyjną niemiecką pieśń religijną Großer Gott, wir loben dich.
Zielone Świątki obchodzone są we Włoszech jako dzień ulgi w cierpieniu obłożnie chorych. Papież zapewnił o swej modlitwie zarówno w ich intencji, jak i tych, którzy się nimi opiekują.
W Città di Castello w środkowych Włoszech do chwały ołtarzy wyniesiony został zmarły przed 75 laty biskup tego miasta Carlo Oliviero. Z upoważnienia papieża aktu beatyfikacji dokonał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins. O charyzmacie nowego błogosławionego mówi siostra Maria Annunziata Guidotti, założonego przez niego zgromadzenia służebniczek Najświętszego Serca Jezusowego.
Charyzmat znamienny dla Carlo Oliviero to miłość i miłosierdzie względem maluczkich, cierpiących, ubogich i opuszczonych. Jego źródło to miłość serca Chrystusa. Jest to charyzmat otwarty na wszystkie dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia. Dziś kontynuują go służebniczki Najświętszego Serca Jezusowego. Biskup Carlo Oliviero żył w niełatwych czasach na przełomie XIX i XX wieku. Wysuwano wówczas idee laickie i socjalistyczne, które godziły w świat chrześcijański i katolicki, wzbudzając fałszywe nadzieje. Szerzono idee filozoficzne mające konsekwencje dla polityki i religii. W Kościele katolickim pojawił się modernizm. Ksiądz Carlo Oliviero zarówno jako proboszcz, jak i później jako biskup odważnie bronił Kościoła i papieża przed atakami. Natomiast gdy jego samego dotykała niesprawiedliwość, nie zwracał na to uwagi i nie bronił się.
Błogosławiony Carlo Oliviero urodził się w roku 1866 w Vicenzy na północy Włoch w rodzinie kolejarza. Wstąpił do seminarium w Padwie i mając 22 lata został księdzem tamtejszej diecezji. Starał się nieść pomoc potrzebującym i przeciwdziałać szerzonemu wówczas przez socjalistów antyklerykalizmowi. W roku 1910 został biskupem Città di Castello, gdzie również spotkał się z wrogością wobec kościoła ze strony socjalistów, liberałów i masonów. Prowadzone przez niego dzieła charytatywne wzbudzały jednak powszechny podziw. W diecezji utworzył m.in. katolicką szkołę podstawową, drukarnię, księgarnię, objazdową bibliotekę i salę kinową. Założył tygodnik diecezjalny, zamknięty w 1926 roku przez faszystów. W roku 1915 dla opieki nad ubogimi dziećmi, zwłaszcza licznymi wówczas sierotami wojennymi, utworzył Hospicjum Serca Jezusowego. Dało ono początek zatwierdzonemu rok później przez papieża Benedykta XV Zgromadzeniu Służebniczek Najświętszego Serca. Dla sierot i chorych dzieci ze swej diecezji biskup Carlo Oliviero założył kolonię nadmorską w Pesaro nad Adriatykiem. Gdy w roku 1932 udawał się samochodem, by odwiedzić goszczone tam dzieci, uległ ciężkiemu wypadkowi i w jego następstwie po 2 tygodniach zmarł. Miał 66 lat. Jego grób stał się rychło miejscem pielgrzymek wiernych.
Niech Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wspomaga wszystkich, aby pełnili powierzone im zadania uczciwie, rzetelnie, odpowiedzialnie, przestrzegając wskazań Ewangelii oraz wsłuchując się w głośne wołanie o sprawiedliwość, które wydobywa się z tak wielu ludzkich serc, napisał Benedykt XVI. Papież przesłał specjalny telegram na doroczną pielgrzymkę mężczyzn do piekar śląskich. Błogosławieństwem objął szczególnie szukających u Matki Bożej pomocy w rozwiązaniu życiowych trudności, zmartwień i problemów. Wszystkich zapewnił o pamięci w modlitwie. Zawierzając patronce ludu Śląska zgromadzonych na uroczystej liturgii pielgrzymów, upraszał o jej błogosławieństwo i opiekę dla tych, którzy rzetelną pracą pomnażają dobrobyt swoich braci, dla górników, robotników, rzemieślników, ludzi różnych zawodów, pracodawców i rządzących.
Z dziada pradziada już po raz 60 mężczyźni przybyli pokłonić się Matce Sprawiedliwości Miłości Społecznej. W piekarach śląskich powitał ich metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń.
Tradycyjnie szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Przewodnią myślą tegorocznego pielgrzymowania są słowa świętego Pawła. Przyjrzyjcie się, bracia, powołaniu waszemu. Powołanie, mówił metropolita katowicki, to odpowiedź człowieka na Boże wezwanie. To podążanie w kierunku miłości. W sposób szczególny arcybiskup mówił dziś o powołaniu do życia w rodzinie.
Model rodziny chrześcijańskiej ściera się z konsumpcyjnym stylem życia, z tak zwaną kulturą singli, z propagandą homoseksualizmu. Moi drodzy, jak kiedyś biskup Bednosz, pytam się dzisiaj, kaj my to są? Rodzina musi pozostać rodziną.
Tegoroczny kaznodzieja pielgrzymkowy, biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Edward Dajczak mówi: współczesny człowiek ma problemy najpierw z określeniem, kim jest, a potem jak żyć i co robić.
Trzeba ludzi zdolnych do ryzyka, do zmiany, do podjęcia wyzwań, do takiej mocnej ekspansji, do odwagi. Bracia, mężczyzn trzeba. Przyszliśmy tu, by się jeszcze bardziej nimi stać.
Albo fater, jak to mówią, już chodził, no ja też teraz muszę.
Chcę tą tradycję dalej kontynuować.
Człowiek jest taki lepszy i starał się być lepszym.
Dla Radia Watykańskiego, z piekar śląskich, Barbara Hobzda, Radio M.
Mężowie i młodzieńcy po raz pierwszy przybyli do piekar 60 lat temu. Inicjatywa organizowania pielgrzymek wyszła od ówczesnego proboszcza piekarskiego, księdza Henryka Ligonia.
kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
W kinie lat 70. szczególną popularność zyskują filmy katastroficzne. Ich twórcy, w kreślonych z wielkim rozmachem obrazach, odwołują się do głęboko skrywanych ludzkich lęków. Mieszkańcy wielkich aglomeracji, takich jak Los Angeles czy San Francisco, przeważnie wolą nie myśleć, czym dla nich, uwięzionych pośród nowoczesnych wieżowców, musiałoby się skończyć trzęsienie ziemi. A przecież zwłaszcza w tym regionie świata pozostaje ono zupełnie realnym zagrożeniem. Podróżujący na co dzień samolotami również nie biorą pod uwagę możliwości katastrofy, gdyż zdarzają się one niezmiernie rzadko. Nie bardziej prawdopodobne wydają się fale tsunami, wywracające ogromne statki, zmasowane ataki zmutowanych owadów, czy spotkanie z rekinem ludojadem w luksusowym kurorcie ze strzeżonymi kąpieliskami. Twórcy takich kinowych przebojów jak Trzęsienie ziemi, Port lotniczy, Tragedia Posejdona czy wreszcie Szczęki pokazują, że to wszystko naprawdę może się wydarzyć i obrócić w niwecz dotąd spokojne i zdawałoby się zabezpieczone na wszelkie sposoby życie.
Rysem charakterystycznym tych wszystkich katastroficznych opowieści pozostają ich bohaterowie. Zwykli ludzie, którzy w jednej chwili postawieni zostają w ekstremalnej sytuacji. Reżyserzy wiele miejsca poświęcają ich charakterystykom. Najpierw w rozbudowanych wstępach, poprzedzających dramatyczne wydarzenia, ukazują ich, jak sobie radzą z codziennymi problemami, zawodowymi, rodzinnymi czy jakimikolwiek innymi. A następnie niczym okrutni eksperymentatorzy umieszczają ich w warunkach krańcowo różnych, by obserwować przemiany, jakie zachodzą w ich postawach. Często dużo w tym wszystkim sentymentalizmu, patosu, a niekiedy nawet czuć wyraźnie brak psychologicznego realizmu. Widzom ściągającym tłumnie do kin zdaje się to jednak nie przeszkadzać, bo uczestniczą w widowisku, którego bohaterami w każdej chwili mogą stać się oni sami.
Kiepsko to wygląda. Mam już kilku rannych. Ogień szybko się rozprzestrzenia. Ogłosiłem alarm trzeciego stopnia. Co z sufitem? Już płonie. Sprawdzę w innych korytarzach. Usuńcie ten sufit, zanim się sam zawali. Więcej wody!
Popularność filmów katastroficznych niczym magnes przyciąga znane nazwiska. Na planie Płonącego wieżowca, filmu, który dzisiaj omawiamy, udało się zgromadzić całą plejadę znanych aktorów. Obok Steve'a McQueena i Paula Newmana w rolach głównych, na drugim planie pojawiają się takie sławy jak Faye Dunaway czy Fred Astaire. Sceną dramatu, na której zostają umieszczeni grani przez nich bohaterowie, jest najnowocześniejszy i najwyższy wieżowiec w mieście. Akcja opowieści rozpoczyna się w dniu przygotowań do jego uroczystego otwarcia. Architekt Doug Roberts chciał, aby zaprojektowana przez niego konstrukcja była nie tylko największa, lecz zarazem najbezpieczniejsza. Tymczasem w dniu inauguracji, podczas przygotowań do uroczystego przyjęcia, które ma odbyć się wieczorem na najwyższym piętrze, w budynku pojawiają się drobne awarie. Wszyscy traktują je jako usterki, lecz nie Doug, który zaczyna podejrzewać, że wykonawcy, chcąc zaoszczędzić na drogich materiałach, obniżyli znacznie ich parametry. Tylko pobieżny i z konieczności wyrywkowy przegląd instalacji pozwala stwierdzić, że jego podejrzenia są słuszne.
Podczas gdy bohater próbuje dociec, co dokładnie zmieniono w jego projekcie i kto jest winien fuszerki, widz obserwuje na ekranie oznaki nadchodzącej tragedii. Oto w jakiejś pakamerze na 80. piętrze w skrzynce rozdzielczej następuje zwarcie, a wywołane przez nie iskry powodują niewielki ogień. Nim spod drzwi zacznie wydobywać się dym,
który zauważą rozmieszczone wszędzie kamery, upłynie kilka godzin. Tymczasem w budynku pojawiają się pierwsi goście. Rozpoczyna się wystawne przyjęcie, a cały gmach tonie w światłach.
Drodzy Państwo, dla naszego miasta to prawdziwe święto. W uroczystości wezmą udział najznamienitsi obywatele naszego miasta, gwiazdy kina i telewizji, przedstawiciele władz, a także pan Gary Parker, przewodniczący Rządowej Komisji do Spraw Budownictwa. Specjalnie na tę okazję przybył do nas z Waszyngtonu. Panie i panowie, senator Parker. Dziękuję. Udział w tej uroczystości to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Dzisiejsze święto otwiera nowy rozdział w dziejach San Francisco.
Dramat narasta powoli i zmierza nieuchronnie do tragedii, albowiem Duncan, właściciel wieżowca, bagatelizuje niebezpieczeństwo. Jak jego gościom może zagrozić niewielki ogień, który pojawił się 50 pięter pod nimi? Dlatego mimo błagań Daga, by sprowadzić gości na dół, zabawa trwa w najlepsze. Gdy gospodarz naciskany przez dowódcę straży podejmuje w końcu decyzję o ewakuacji, jest już za późno. Pożar zajął szyby wind, a schody w znacznej mierze zniszczyły wybuchy instalacji gazowej. Jedyną drogą ucieczki pozostają okna i niewielka zewnętrzna winda.
W takim tempie zajmie to parę godzin. Może lepiej niech zdrowsi i młodsi pójdą schodami. To 135 pięter, ale w dół. Pożar jest bliżej niż nam powiedzieli. Spróbujmy wschodnią klatką, może tam nie ma dymu.
Reżyser filmu John Guillermin rozbija swoją opowieść na dziesiątki drobnych epizodów. Każdy z nich pokazuje człowieka jako tego, w którym drzemie zarówno heroizm, jak i podłość, zdolność do bezgranicznego poświęcenia i instynkt przetrwania. Trudno z góry przewidzieć, co w ekstremalnej sytuacji weźmie w nim górę.
Chcemy wysadzić zbiorniki wody dwa piętra nad salą bankietową. Są tam tysiące metrów sześciennych wody. Z pewnością wystarczy, żeby zgasić pożar. Oszaleliście? To jedyne wyjście. Przecież mogą zginąć wszyscy na górze. Niekoniecznie. Biorąc pod uwagę wytrzymałość konstrukcji i parametry, wystarczy. Podjęliśmy już decyzję. Ktoś jednak musi podłożyć ładunek. Mamy tylko dwóch takich ludzi. Ciebie i Connorsa. Connors 10 minut temu wylądował w szpitalu. Zostajesz tylko ty. A jak wrócę?
Twórcy Płonącego Wieżowca ogromnie sugestywnie pokazują całą tragedię spowodowaną przez żywioł, sprzymierzony z ludzką głupotą i niefrasobliwością. Można było przecież uniknąć najpierw pożaru, a potem, gdy on już wybuchł, śmierci strażaków i wielu spośród gości. Zwyciężyła jednak pycha, podobna do tej, która na Titaniku kazała umieścić napis niezatapialny. Napis będący niczym wyzwanie, rzucone w twarz złowrogiej naturze i ślepemu losowi.
Mieliśmy szczęście. Zginęło niecałe 200 osób. Kiedyś w takiej pułapce życie straci 10 tysięcy. A ja będę parzył sobie tyłek i wynosił kolejne ciała, dopóki ktoś nie zapyta nas, jak budować domy. Ja zapytam. Wie pan, gdzie mnie szukać. Do zobaczenia, panie architekcie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
I to już wszystko w naszym niedzielnym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.